Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o horrorach w wydaniu krótkometrażowym i o festiwalu filmów studenckich. Nie zabraknie oczywiście zaproszenia do kina, tym razem na film rumuńskiego reżysera Radu Jude. W studiu witam doktora Bartosza Filipa, filmoznawcę, koordynatora cyklu Bałtyk Mówi. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Fikcja? Nie tylko. O filmowych gatunkach.
Bliższe jest Panu dobre kino gatunkowe, czy jednak autorskie, arthouse'owe?
Tak bym powiedział, że jestem wszystkożerny, bo wszędzie można znaleźć coś inspirującego, ale akurat spotykamy się w takim, powiedzmy, okresie, który skłania i kieruje myśli do horrorów, tak? Jesteśmy prawie na przełomie października, listopada, Halloween za pasem, ale...
No właśnie, tak... dlatego o to wie pan zapytałem, bo tak. Pan sprawuje pieczę nad cyklem Bałtyk Mówi, który to cykl niejedno ma imię. Rozmawialiśmy jakiś czas temu o polskich kultowych filmach, które pokazane zostały pod hasłem Czas to pieniądz. A teraz, jak pan mówi, zbliża się Halloween, więc czas na horrory.
Czas na horrory, jeszcze tylko dopowiem. Ja jestem chyba z takiego kręgu osób, które lubią kino gatunkowe z drugim dnem, tak? Moja ulubiona epoka w rozwoju kina to są lata 70. i kino amerykańskie, które było po prostu naszpikowane różnymi emanacjami gatunkowymi, ale jednocześnie diagnozowało trudną rzeczywistość. Także w horrorze wtedy.
Mm-hmm. Czyli drugie dno. Czy tutaj też będziemy mieli okazję, oglądając te filmy krótkometrażowe, dostrzec to drugie dno?
Tak mi się wydaje. Przygotowujemy właśnie na wieczór 31 października w Nadbałtyckim Centrum Kultury dosyć nietypowy, tak bym powiedział, odważył się pokaz krótkometrażowych filmów grozy, horrorów o bardzo różnych obliczach. To będzie kilkanaście filmów z wybrzeża Morza Bałtyckiego. Mamy w tym zestawie filmy z Niemiec, Polski, Szwecji, Danii i Estonii. I teraz tak, jak najbardziej, nie tylko z drugim, ale może nawet z trzecim dnem, ale przede wszystkim to, co nas na ten wieczór grozy zainteresowało, żeby przygotować, to po pierwsze spojrzeć na horrory z bardzo różnej perspektywy, bo to będą bardzo różne opowieści. Będziemy z jednej strony gdzieś w głębi prastarego lasu, ale i będziemy odwiedzali chatkę na wzgórzu tajemniczą, ale także znajdziemy się w centrum miasta, także będziemy w takiej perspektywie grozy, która się nie tylko kryje w mroku, ale także gdzieś w blasku słońca.
Czyli rozumiem, że wspólnym mianownikiem jest to, że te filmy powstały w basenie, nazwijmy to, Morza Bałtyckiego,
tak,
w różnych krajach.
Tak, to są filmy z tego kręgu geograficznego i kulturowego, ale jednocześnie no, czynnikiem jest strach i groza, o, łączącym tak ten pokaz. Z tym, że w bardzo różnych odmianach, od bardzo rzeczy krwawych, tak byśmy powiedzieli, cielesnych, nie ma horroru, ktoś by powiedział, bez potworów, prawda? A z drugiej strony psychologia, z drugiej strony właśnie relacje międzyludzkie w bardzo realistycznym kluczu, ale jeszcze też inaczej, bo owszem krew, owszem potwory, ale także zaskakujące perspektywy, takie jak na przykład, proszę Państwa, będziecie mogli zobaczyć horror z filcu animowany. Więc takie rzeczy.
Czyli animacja.
Animacje także się zdarzają, nie tylko rzeczy aktorskie, nie tylko rzeczy fabularne, ale także troszeczkę eksperymentalnych takich emanacji tego krótkiego metrażu. Zresztą to jest dosyć też znamienne i też myślę, że to jest oryginalna z naszej strony propozycja, że to są horrory krótkometrażowe. To znaczy rzadko takie filmy można zobaczyć gdziekolwiek, tak? To nie jest tak, że jak tylko podniesiemy rękę, to one się przykleją do niej, więc no, muszę powiedzieć, że dosyć duży wysiłek wykonaliśmy, przejrzeliśmy kilkadziesiąt godzin tych krótkometrażowych rzeczy i dobraliśmy taki zestaw, który łącznie trwa 105 minut.
Kiedyś takie krótkie filmy grozy robił Janusz Majewski.
Tak, zgadza się. To też tak jakby jak zaczynał twoją karierę w telewizji, prawda? Taki
tak
format półgodzinnego filmu. Tak, więc to są też te nasze filmy dobrane przez nas, przeze mnie i przez współkuratorkę Annę Walter. To są rzeczy, tak bym powiedział, też testujące formułę filmu krótkometrażowego i w ogóle jak pojemny może być horror, jak może naprawdę od skraju do skraju się poruszać w myśleniu w ogóle o strachu, bo różne rzeczy też ludzi straszą, prawda? Różnych rzeczy ludzie się boją. Jedni się boją pająków, zdarzy się, inni ślimaków, a jeszcze inni, prawda, tego zagrożenia czającego się w mroku, którego...
Które jest niejasne.
Nie do końca da się określić, prawda? I dlatego może horror jest tak skuteczny, bo on, tak można powiedzieć, wpuszcza się w te szczeliny w widzach, te obawy, one są nie do końca nazwane czasami, ale wiemy, że one istnieją, prawda? Że dogonią nas w końcu.
Gotyckie wnętrza kościoła Świętego Jana, bo tam odbędą się projekcje, są dobrym miejscem na prezentację filmów grozy?
Wydaje mi się, że najlepszym w centrum Świętego Jana to jest tak, z jednej strony to jest miejsce, w którym pod posadzką wieki temu był cmentarz. To jest jedna sprawa. Druga, nadal...
Czyli genius loci trochę, tak?
To prawda, nadal są tam krypty, tak, które czasami otwieramy w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Dalej, no można poczuć ten zimny chłód monumentalnej gotyckiej architektury, ale także gdzieś tam pod sklepieniem czai się ciemność i opada, tak? A gdzie pracuje ciemność najmocniej, jak i na sali kinowej. Także myślę, że tutaj to sprzęgnięcie bardzo mocno będzie działało. I jeszcze jeden czynnik, który może Państwa przyciągnąć do nas. Posiadamy tam bardzo imponujące organy, które wykorzystamy tego wieczoru, żeby odpowiednią atmosferę także
czyli
stworzyć.
Czyli muzyka
muzyczną
na żywo.
Tak, także będzie oprawa muzyczna w odpowiednich momentach na żywo zaprezentowana na tym instrumencie.
No to ciekawe. Czy to jest przegląd adresowany, panie Bartoszu, do koneserów tego gatunku filmowego, czy też każdy widz znajdzie coś dla siebie? Jak pan uważa?
Uwaga taka dosyć kluczowa na początek. To jest taki pokaz, który jest przeznaczony dla widzów powyżej 16 roku życia. Więc będą takie rzeczy mocne, nie dla dziecięcego oka i ucha, tak bym powiedział. Ale z drugiej strony, wiecie państwo, no horror, to brzmi bardzo tak jednoznacznie, prawda? Jest taka jakaś umowa, idziemy, bo chcemy albo lubimy się bać z jakiegoś określonego powodu. Ale z drugiej strony, to będzie bardzo wszechstronny pokaz i on, myślę, zapuści się w bardzo różne odnogi myślenia o rzeczywistości, tak, o historii też. I tak, mamy nie tylko krwawe horrory, potwory, ale także takie parodie tej konwencji, prawda, żartobliwe emanacje. Będzie trochę tematyki psychologicznej, będzie trochę o relacjach międzyludzkich, miłosnych, dosłownie rzecz ujmując, tak, jakie zagrożenia się czają w tych sytuacjach. Także... Tak bym powiedział, będzie trochę rzeczy bardzo uniwersalnych o tym, o konflikcie, o tym, jak eskaluje konflikt. To też tutaj jest najbardziej uniwersalny chyba temat, on nie tylko w horrorze się zamyka.
Konflikt i miłość to są takie tematy dyżurne, powiedziałbym, kina od zarania dziejów. Lubimy się bać chyba, siedząc w zaciszu sali kinowej. Czy to jest właśnie dowód na fenomen horrorów?
Tak mi się wydaje, bo tak jeszcze troszeczkę szerzej o tym myśląc, o strachu samym, prawda, do czego ta emocja służy, kiedy się ujawnia. Z jednej strony to jest taki rodzaj bezpiecznika, bojąc się też uczymy się, prawda, unikać zagrożenia, a jednocześnie strach, on zacieśnia relacje, grupa powiedzmy zintegrowana strachem, co może nie jest najbardziej taka, bym powiedział, harmonijna metoda, ale też strach jest metodą sprawowania władzy. Wreszcie strach pozwala omijać tabu, przekraczać pewne granice, które są, a też horror, przekraczać pewne granice, których nie przekraczamy, nie chcemy albo nie możemy w rzeczywistości. Więc a dlaczego lubimy? Bo to jest taki paradoks, tak? Z jednej strony, no wiecie państwo, istnieje też taka odnoga horroru cielesnego o transformacjach, o mutacjach ciała i to jest, no, wprost mówiąc, obrzydliwe bardzo często. I teraz powstaje pytanie, co to znaczy, że my lubimy i my chcemy oglądać obrzydliwe rzeczy. I teraz taki filozof kultury Noel Carroll powiedział kiedyś, że tu nie chodzi o to, że my się spotykamy z potworem i lubujemy się w obrzydliwościach, tylko chodzi o to, że fascynująca jest taka perspektywa poznawcza, że my się spotykamy z tajemnicą, z nieznanym, właśnie rozwiązujemy zagadkę, tak, pochodzenia tej mutacji, pochodzenia tej anomalii. Więc strach jeszcze z innej perspektywy i horror to jest takie spotkanie chyba często z nadprzyrodzonym, z takim, co jest niewyjaśnialne. W związku z tym to otwiera jeszcze inną perspektywę.
I to budzi widzenia. Ciekawość widza po prostu.
Tak, tak mi się wydaje, że to są te czynniki, które nas przyciągają do horroru. Mnie przynajmniej przyciągają mocno dosyć.
Podobno w Polsce horror przeżywa teraz swoisty renesans. Rzeczywiście jest takie duże zapotrzebowanie wśród kinowej widowni na ten gatunek?
Tak można powiedzieć, że na całym świecie przeżywa renesans i coraz więcej się mówi o różnych takich nowych, świeżych podgatunkach, emanacjach horroru. Czy w Polsce mam mieszane uczucia? Bo jakby tak troszeczkę poszukać, poszperać, no to jest takie jedno nazwisko twórcy, który naprawdę się wyforsowuje na czoło i w tym gatunku regularnie...
Bartosz Kowalski.
Tak, Bartosz Kowalski. Mm-hmm. To są rzeczy bardzo sprawne, istotne. Z drugiej strony też na przykład na ostatnim festiwalu w Gdyni się pojawił komediowy horror, Życie dla początkujących, o
Pawła
wampirach.
Podolskiego, tak.
Więc tych eksperymentów jest coraz więcej, ale jednocześnie, no cóż, no to chyba wystarcza, prawda, żeby uzupełnić ten polski rynek.
Ale rzeczywiście wśród polskich twórców ten horror nie ma wielkiej tradycji. Wspominaliśmy Janusza Majewskiego, można jeszcze Marka Piestraka i jego Wilczyce dodać, prawda?
Tak.
Natomiast, no... Tych prób było niewiele.
Zresztą ja tak sobie starałem się przypomnieć, co tam dobrego w ciągu ostatniej dekady powstało w horrorze. Jakbym miał wymienić rzecz, która do mnie najmocniej przemówiła i wydaje się cały czas świeża, to są Córki Dancingu Agnieszki Smolczyńskiej. Mm-hmm. To jest film, który niedawno miał 10. rocznicę premiery. To też mówi samo za siebie.
To już tyle lat upłynęło.
Dokładnie. I to jednocześnie no, to nie jest tylko horror, to jest także musical. W związku z tym o syrenkach, które nie
no
są
tak,
takie
pomnikowe.
No tak,
tam jest mieszanie gatunków.
Tak, więc z jednej strony tak, renesans, ale taki delikatny, tak bym powiedział, nie?
Zapraszamy zatem na Baltic Movie, Shorty Grozy. Przypomnijmy, kiedy i gdzie.
31 października, godzina 19, Centrum Świętego Jana w Gdańsku. Wszelkie dodatkowe, dokładniejsze informacje odnajdziecie Państwo na stronie internetowej Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.
Czyli tam będziemy serwować porcję dreszczyku dla miłośników horrorów, a może też dla osób, które no, polubią ten gatunek.
Porcję dreszczyku, ale też tak nie do końca na serio.
Będzie i humor, jak pan powiedział.
Oczywiście, jak najbardziej. Porządki będą odwrócone, strach czasami ośmieszony. Trochę obłaskawimy grozę.
A zatem zapraszamy na Baltic Movie Shorty Grozy do Kościoła Świętego Jana w Gdańsku.
Zapraszamy.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Gościem Magii Kina był filmoznawca dr Bartosz Filip. Po przerwie zaprosimy Państwa na studencki festiwal filmowy Cinerama Fest.
Magia kina. Magia kina.
W najbliższy czwartek na Uniwersytecie Gdańskim rozpocznie się festiwal filmów studenckich Cinerama Fest. W studiu witam Annę Balkiewicz z Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego imienia Andrzeja Wajdy. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Cinerama Fest to festiwal już z pewną tradycją, można powiedzieć, bo za kilka dni inauguracja jego 9. edycji.
Dokładnie, to jest 9. edycja, co mnie bardzo cieszy, szczególnie, że jako studentka wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej na Uniwersytecie Gdańskim byłam obserwatorką, byłam uczestniczką tworzenia tego festiwalu w jego 1. edycji. Rzeczywiście moje życie potem podryfowało w stronę produkcji filmowej w centralnej Polsce, ale bardzo się cieszę, że teraz wracam i widzę, jak ten festiwal przez lata bardzo się rozwinął.
No właśnie, jak on ewoluował, mogłabyś powiedzieć?
Były różne jednostki i osoby, które ten festiwal organizowały. Ostatnia edycja była organizowana przez studentów, którzy przede wszystkim chcieli iść w stronę profesjonalizacji festiwalu, więc nasze działania jako centrum filmowego, które troszeczkę się zmieniło, rzeczywiście podjęło ten wątek i ta droga profesjonalizacji została kontynuowana. Wcześniej studentom po prostu ze względu na brak czasu i możliwości nie udało się pewnych kwestii formalnych zorganizować. Ja zapraszałam studentów już w wakacje do współpracy przy tym festiwalu i tak naprawdę całe wakacje pracowaliśmy nad kwestiami formalnymi, tworzeniem regulaminu, a no teraz już jesteśmy w tym najbardziej gorącym okresie
tuż
przygotowawczym,
przed.
Tuż przed, dokładnie.
No tak, to za 5-12 to zawsze jest nerwowe, A do jakich twórców adresowany jest ten festiwal? Kto mógł się zgłosić do konkursu?
Do konkursu mogli się zgłosić studenci gdańskich uczelni. Kiedy ogłaszaliśmy nabór, w Związku Uczelni imienia Fahrenheita były tylko 3 uczelnie, czyli Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska i Gdańska Akademia Medyczna. Dlatego otworzyliśmy się również na ASP. Bardzo się cieszę, że w przeciągu tych ostatnich 2-3 miesięcy Związek się rozszerzył. No i w przyszłym roku będziemy mogli po prostu stworzyć festiwal dla uczelni Związku FARU, mając na myśli wszystkie gdańskie uczelnie.
Powiedziałaś, że ten festiwal się rozwijał, ewoluował. Tegoroczna edycja Cinerama Fest ma nieco inny charakter, a zatem co nowego?
Przede wszystkim przez to, że otworzyliśmy się na inne uczelnie, musiało dojść do selekcji filmów, bo nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich filmów. Otworzyliśmy się również na profesjonalistów, którzy przyjadą do nas jako jurorzy festiwalu i będą oceniać filmy, ale również, co mnie najbardziej cieszy, udało się z każdą z tych osób, bądź praktycznie każdą z tych osób, zorganizować dodatkowe wydarzenie. I w tym roku otworzymy festiwal razem z dyskusyjnym klubem filmowym, filmem, o którym przed chwilą mówiliście z Bartoszem Filipem, Życie dla początkujących. Rzeczywiście widziałam ten film w Gdyni i bardzo się cieszę,
Film Pawła Podolskiego,
tak,
który był gościem Magikina jakiś czas temu.
A tym razem będzie naszym gościem, więc bardzo się cieszę, że Paweł przyjedzie, bo Paweł oprócz tego, że po seansie odbędzie się spotkanie z nim, które poprowadzi Paweł Biliński, to również Paweł Podolski będzie członkiem jury, więc będzie oceniał filmy studentów. Następnego dnia o godzinie 12 zaczynamy drugi dzień festiwalu, no i tu współpraca, która jest jakby troszeczkę trzonem pewnego rodzaju zmiany, w którą festiwal chce iść, czyli współpraca z festiwalem Młodzi i Film.
Czyli Koszalin, debiuty filmowe.
Dokładnie, czyli jaki inny festiwal nie miałby z nami współpracować, jak nie właśnie debiuty filmowe i festiwal młodych twórców.
No tak, bo to jest festiwal nakierowany na studentów, raczej absolwentów, świeżo upieczonych.
Studentów i absolwentów, zależy w której kategorii. Tak?
Filmowych uczelni.
Dokładnie, są też krótkometrażowe filmy, no i właśnie dzięki tej współpracy będziemy mogli pokazać kilka krótkometrażowych filmów z festiwalu Młodzi i Film. Anna Serdiukow przesłała mi listę filmów krótkometrażowych, które były wyróżnione na różnych edycjach festiwalu w różnych latach, ale festiwal uważa je za szczególnie ważne i im po prostu bliskie sercu. I rzeczywiście...
Czyli taki przegląd, można powiedzieć, tych najcenniejszych, nagradzanych filmów w
Oczywiście nie da się pokazać wszystkich, tak? Nie chciałabym też wartościować, że inne nie są najcenniejsze, bo musieliśmy się gdzieś tam ograniczyć.
No tak, to jest zawsze
tytułów. Subiektywny
wybór.
Dokładnie, ale staraliśmy się po prostu zamknąć w filmach, które miały premierę w przeciągu, powiedzmy, ostatnich 5-10 lat max. No i myślę, że już dzisiaj mogę powiedzieć, że będziemy mieli między innymi Być kimś Michała Toczka, który zresztą jest gdynianinem, więc myślę, że to też fajne połączenie. Będziemy mieli Szaloną miłość, która właśnie na tegorocznej edycji została zauważona w trakcie festiwalu i wyróżniona. Ale będzie też jeden film animowany, Krab, który z kolei, jak ja byłam na festiwalu z jednym filmem, miałam okazję zobaczyć i jakby, mimo że jest to krótka animacja, 9-minutowa, to jest naprawdę fajnie zrealizowana, jest świetnym tematem, a co najważniejsze, bo również długo rozmawiałam z twórcą, ten film jest w rzeczywistości bardzo dziełem i wypieszczonym, ale też trochę jednego ojca. Wiadomo, że film jako dzieło zbiorowe zawsze jakby polega na współpracy różnych pionów, ale przez to, że to jest animacja i Piotr tworzył i reżyserował i animował, no to jakby tak naprawdę rzeczywiście zrobił taki film oddający jego duszę.
To będą pokazy specjalne, a w konkursie głównym?
A w konkursie głównym mamy 13 tytułów. Oprócz tego jest jeszcze dodatkowa kategoria Panorama Gdańska Cinerama Fest, jury selekcyjne, czyli komisja selekcyjna, może tak to nazwę, po prostu no nie była w stanie pokazać wszystkich filmów. Postanowiła jednak wyróżnić kilka, w których naprawdę widzi i już duże umiejętności warsztatowe i też w twórcach duży potencjał. i po prostu chcemy pokazać te filmy. No a oprócz tego 13 filmów, które są w konkursie głównym. Ja uważam, że naprawdę reprezentują już bardzo profesjonalny poziom. To, co mnie cieszy przede wszystkim, bo różne są tendencje wśród młodych ludzi i nawet w szkole filmowej spotykałam się z tym, że młodzi ludzie robią filmy o tematach, które nie do końca ich dotyczą. Jakby troszeczkę wkładając się w rolę, nie mówię tutaj o ważnych tematach, ważnych kwestiach, ale no opowiadają na przykład o kryzysie, nie wiem, kobiety 50-letniej, tak? A bardzo jestem zadowolona i naprawdę jakby widzę duży potencjał.
Czyli nie tylko o swoim pokoleniu robią filmy.
Tak, a właśnie nasi twórcy, którzy zgłosili się na nasz festiwal, w większości zrobili filmy o sobie, ale w tym dobrym znaczeniu, o różnych problemach, które dotyczą teraz młodego pokolenia, o problemie z samoakceptacją, ale również o problemach z akceptacją społeczną. O tym, że jako młodzi ludzie dzisiaj nie boimy, bo myślę, że jeszcze mogę się nazwać młodą, nie boimy się być sobą i dążyć do tego, żeby móc być sobą w społeczeństwie, które no niestety również czasem nie chce tej drogi zaakceptować. Więc są i kwestie właśnie tożsamościowe, i kwestie związane z neuroróżnorodnością, neuroatypowością, może tak powinnam powiedzieć, i kwestie związane z różnymi kwestiami zdrowotnymi, ale jakby powiedziane na przykład w świetny sposób, używając realizmu magicznego, więc jakby naprawdę bardzo, bardzo dużo takich filmów, które dotyka problemów, z którymi naprawdę młodzi ludzie w tych bardzo dziwnych czasach muszą się mierzyć, a jednocześnie mam wrażenie, że są bądź jesteśmy jednym z tych pierwszych pokoleń, które powoli może być sobą. Oczywiście to jest efekt wcześniejszych pokoleń, które torowały nam drogę, żebyśmy powoli mogli być coraz bardziej akceptowani takimi, jacy jesteśmy i nadal tą walkę podejmujemy, ale rzeczywiście ta odwaga wśród młodych jest naprawdę zasługująca na wyróżnienie, bo są bardzo dzielni w tym, że są sobą.
Kierunek wiedzy o filmie i kulturze audiowizualnej no jest raczej teoretyczny, ale zdaje się, że studenci właśnie tego kierunku również robią filmy.
Tak, ten kierunek wydaje się być teoretyczny, bo został otworzony na Uniwersytecie Gdańskim, ale od pierwszego roku jego istnienia, bo ja byłam właśnie tym pierwszym rocznikiem, mogę powiedzieć, że ten kierunek zawsze był kierunkiem z dopiskiem w praktyce. Więc jest to wiedza, ale którą zdobywamy w praktyce. W przeciągu ostatnich lat również Uniwersytet otworzył produkcję form audiowizualnych, więc tak naprawdę już są dwa kierunki. Ale to, co najważniejsze według mnie na tych studiach, mogę oczywiście mówić ze swojego doświadczenia, możemy poznać różne, nie tylko wiedzę, i nie tylko praktykę, ale w ogóle poznać różne profesje filmowe, troszkę sprawdzić, dotknąć, zobaczyć, w czym jestem dobry, w czym nie jestem dobry, co mnie bardziej fascynuje, co nie. No a potem iść dalszą drogą już w bardziej wąskim kierunku, który nas najbardziej interesuje, bądź w którym czujemy się najlepiej.
Wspomniałaś o jednym z członków jury, czyli Pawle Podolskim, a kto jeszcze w tym szacownym gronie zasiądzie?
Rzeczywiście, przepraszam, że nie dokończyłam tego wątku, ale jestem mistrzynią dygresji. Do jury został jeszcze zaproszony Kacper Gawron.
Operator,
a przede wszystkim autor zdjęć. Mhm. I rzeczywiście, no nie ma co się oszukiwać, jakby do Kacpra napisałam pod wpływem dużej fali fascynacji widzów filmem Bałtyk i Igilis, bo Kacper jest autorem zdjęć do tego filmu. I właśnie oprócz tego, że będzie w jury, z kolei on w sobotę o godzinie 12 poprowadzi wykład warsztatowy o tym, jak opowiadać obrazem historię dokumentalne. Bardzo się cieszę, że tu również właśnie festiwal chce kłaść nacisk na zapraszanie gości, którzy mogą opowiedzieć więcej o innych, nie tylko reżyserskich pionach i bardziej właśnie o praktycznym podejściu do filmu. I mam nadzieję, że jakby festiwal w tę stronę będzie szedł. Powiem jeszcze o ostatnim członku jury, bo doszło do małych zmian, które bardzo mnie cieszą, ponieważ udało mi się zaprosić Weronikę Orzechowską, która...
To Gdański Fundusz Filmowy.
Dokładnie, a Weronika dokładnie jest koordynatorką do Gdańskiej Komisji Filmowej. To jest troszeczkę wiadomość z ostatniej chwili, a jakby cieszy mnie to tym bardziej, ponieważ otwieramy tym współpracę, którą chcemy kontynuować z bardzo dużą chęcią, nie tylko ze strony Centrum Filmowego imienia Andrzeja Wajdy na Uniwersytecie Gdańskim, ale przede wszystkim, co jest istotne, z tą drugą stroną, czyli z Gdańskim Funduszem Filmowym, z Gdańską Komisją Filmową.
Festiwal rozpoczyna się w czwartek, a kiedy poznamy laureatów?
W sobotę poznamy laureatów festiwalu. Oprócz tego dnia, oprócz wykładu warsztatowego Kacpra, będą dwa bloki konkursowe. Po południu będzie drugi blok festiwalu Młodzi i Film. A o godzinie 18 zapraszam Państwa na galę rozdania nagród zwycięzcą Cinerama Fest 2025. Gala będzie krótka, a oprócz rozdania nagród zakłada pokazanie również filmu, który zostanie uznany
za najlepszy.
Mhm. I tu jest też ważny wątek, o którym chciałam powiedzieć, bo to jest duża zmiana, której nie było wcześniej. W tym roku udało nam się zorganizować naprawdę, myślę, że dobre nagrody finansowe dla twórców, biorąc pod uwagę, że studenci Gdańskiego Uniwersytetu i w ogóle jakby gdańskich uczelni, tak, bo Akademia ma podobnie, nie są szkołami filmowymi, nie dostają dofinansowań o jakości i ilości pozwalającej im tworzyć już filmy na innym poziomie. W ogromnej części tak naprawdę budżety są własne.
Plus entuzjazm.
Plus entuzjazm widzów, rodzin, przyjaciół, zbiórek.
I to piękne jest bardzo.
Dokładnie. Uniwersytet też stara się pomóc tak jak może, ale no w tym roku, mówię, ta nagrody myślę, że są pewnego rodzaju takim podreperowaniem budżetu, który został nadwyrężony właśnie przez te filmy.
Skoro o pieniądzach mowa, warto chyba dodać na zakończenie, że wstęp na festiwalowe pokazy jest bezpłatny.
Tak, tak naprawdę oprócz otwarcia festiwalu, czyli DKF-u, gdzie bilety też są w bardzo symbolicznej cenie, bo to jest 10-15 zł, wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Będzie tylko i wyłącznie jedno wydarzenie, na które będą obowiązywały zapisy, po prostu ze względów organizacyjnych, ponieważ po gali rozdania nagród odbędzie się filmowe Silent Disco. Kanały, playlisty stworzyli studenci i jakby będą różne kanały tematyczne i po prostu to wydarzenie nie będzie biletowane, nie będzie płatne, ale ze względu na ilość odbiorników...
Trzeba wcześniej się zapisać.
Dokładnie. Niedługo będą informacje o tym, gdzie taką wejściówkę można pobrać.
A zatem od czwartku najbliższego do soboty Festiwal Filmów Studenckich Cinerama Fest. Gdzie dokładnie?
Dokładnie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. To jest ulica Wita Stwosza 55. Jest to aula 143 na parterze. Zapraszamy
bardzo, bardzo precyzyjny adres. Dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.
W Magii Kina gościła Anna Balkiewicz z Centrum Filmowego Uniwersytetu Gdańskiego imienia Andrzeja Wajdy.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na zakończenie mamy oczywiście dla Państwa zaproszenie do kina. Tym razem na rumuński dramat Continental 25 w reżyserii Radu Jude. Twórca tego filmu jest przedstawicielem rumuńskiej nowej fali, obok takich reżyserów jak Krystian Mundziu, Corneliu Porumboju czy Cristi Puiu. Ich filmy od początku tego stulecia były wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach, głównie w Berlinie i Cannes. Wspólnym mianownikiem dla obrazów rumuńskiej nowej fali jest bezkompromisowe rozliczenie z komunistyczną przeszłością i krytyczny stosunek wobec teraźniejszości, a także formalny minimalizm. Szczyt popularności tego nurtu przypadł na pierwszą dekadę XXI wieku, ale nadal powstają filmy, które wpisują się w to interesujące zjawisko europejskiego kina. Do takich niewątpliwie należy zaliczyć obrazy Radu Jude. Niefortunny numerek lub szalone porno, Innego końca świata nie będzie, czy wreszcie najnowszy jego film Continental 25. Ten ostatni, 100-minutowy film nakręcił Jude iPhone'em w ciągu 10 dni. Widać w nim ukłon twórcy w stronę włoskiego neorealizmu, a konkretnie filmu Europa 51 Roberto Rosselliniego. Continental 25 miał premierę podczas Berlinale, na którym otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszy scenariusz, a w pierwszych dniach października trafił na ekrany naszych kin. Radu Jude, podobnie jak na przykład David Lynch czy Wes Anderson, ma swoich wyznawców również w naszym kraju, którzy cenią go za oryginalny styl i bezkompromisowość. Czy do tego grona należy także Iwona Dębska, która oczywiście także obejrzała Continental 25? Witam cię.
Dzień dobry, witam. No, żebym była wielbicielką, to trudno mi stwierdzić, bo nie znam tak szeroko twórczości tego reżysera.
To tak jak ja.
Natomiast ja się bardzo cieszę, kiedy możemy wrócić do jakiegoś kina takiego nie mainstreamowego, do kina rumuńskiego. Widziałam wiele produkcji, na przykład dokumentów, i to jest kino naprawdę na wysokim poziomie i cieszę się, że jeżeli jest taka możliwość, żebyśmy zajrzeli w te zakamarki, to bardzo dobrze.
Na pewno... Powiedziałaś dokumentów. Tak. Od razu się do tego odniosę. W tym filmie jest wolna narracja i dokumentalne wręcz obrazowanie współczesnego rumuńskiego miasta. Prawda? Bardzo długie dialogi i to są właśnie cechy charakterystyczne tego stylu filmu Continental 25.
Rzeczywiście. I tutaj musimy cały czas pamiętać, że jednak jest to film, który był kręcony komórką, telefonem komórkowym. Nie da się pewnych rzeczy przeskoczyć, ale da się zrobić tak długi film, bo ten film ma godzinę 40 bodajże. No to jest
nakręcony w 10 dni.
Tak, nakręcony w 10 dni. To jest pełnometrażowy film fabularny, tak jak mówisz, z takim zacięciem dokumentalnym. Na pewno trzeba powiedzieć, że to jest kino mocno zaangażowane, mocno publicystyczne i bardzo dużo mówiące o współczesnej transformacji w Rumunii.
To prawda i zaskakujące też. Zwróć uwagę, że film rozpoczyna kilkunastominutowa sekwencja, w której kamera, niczym właśnie w dokumencie obserwacyjnym, podąża za życiowym rozbitkiem Jonu. Ciekawy początek, prawda?
Tak,
chociaż
początek.
Okazuje się, że to nie on będzie głównym bohaterem
właśnie,
filmu.
Właśnie, to chciałam powiedzieć, że Jonu nam znika, tak? Po pewnym czasie to jest tylko taka krótka sekwencja, a tak naprawdę kamera, reżyser skupia się na głównej bohaterce, tak? Czyli na komorniczce, prawniczce.
Orszoli.
Tak, która przeżywa rozterki filozoficzne, duchowe, mentalne.
No walczy z poczuciem winy przede wszystkim. Nie będziemy zdradzać oczywiście fabuły, ale ona ma poczucie winy i nieustannie próbuje trochę się usprawiedliwić, trochę sobie poradzić po prostu z tym uczuciem.
I to jest też taka dyskusja, co to jest poczucie winy, bo z prawnego punktu widzenia ona nie zrobiła nic złego, wręcz przeciwnie, to jest kobieta.
Zresztą ona to podkreśla wielokrotnie.
Z dużym sercem, tak, nastawiona
jest empatyczna,
na
tak.
człowieka, ona jest po prostu empatyczna. Natomiast zadajemy sobie pytanie, być może nie nadaje się do tego zawodu, być może nie wiemy o niej wszystkiego, no bo to zalewające ją poczucie winy jest aż momentami niezrozumiałe, tak? Wszyscy jej tłumaczą i ona to racjonalnie przyjmuje. Natomiast ma konflikt między rozumem a sercem.
To prawda. Wiesz, no komorniczka Orszolia to oczywiście z jednej strony główna bohaterka, ale drugim bohaterem jest dla mnie miasto.
Zdecydowanie. To, co podkreślają Jude, końcowe sceny też, tak?
Tak, Jude pokazuje współczesne miasto rumuńskie, to jest Transylwania. Nawet nie jako eklektyczny twór, ale raczej jako taki, powiedziałbym, potworny patchwork, w którym bałagan architektoniczny jest ogromny. I on to wyraźnie podkreśla kamerą, lubując się wręcz, pokazując te...
Czy czegoś ci to nie przypomina? Lat 90. w Polsce, bo ja mam wrażenie,
tak,
że...
Tak, w ogóle mówi się, że Radu Jude robi filmy wprawdzie w Rumunii, ale w dużym stopniu o Polsce. To się ukuło chyba podczas Nowych Horyzontów, podczas którejś edycji. Ktoś zwrócił uwagę i on sam teraz jakby idzie tym tropem. Mówi, że Polska to taka idealna Rumunia, czy coś w tym stylu.
Tak, rzeczywiście. Można by odnieść wrażenie, że Rumuni są w tym momencie gdzieś tak 15-20 lat wstecz, tak jak my rozwijaliśmy się, jak rozwijała się Polska. Ale też te same problemy państw, które przeszły transformację, czyli taka dzika deweloperka, tak? Miasto, które...
Czy patodeweloperka, tak, nawet tak, niektórzy
tak.
mówią.
Chyba to jest lepsze określenie, rzeczywiście.
Tak.
Miasto, które ma nowoczesną architekturę, a z drugiej strony rozkopane chodniki, nierówne chodniki, jakieś stare, pozlepiane domki. Tak jak powiedziałeś, to jest...
Bałagan architektoniczny.
Patchwork, tak, to jest patchwork. No, ale też jest to taka opowieść o filozofii życia. Tam się pojawia i buddyzm, i wiara w Boga. No, mamy różnych bohaterów. Można by odnieść wrażenie, że główna bohaterka poprzez te postaci rozmawia sama ze sobą. Mamy też fenomenalnego studenta, który...
Też bardzo długiej sekwencji kolejnych scen.
Tak, który próbuje pokazać, jak to wygląda od strony buddyzmu. Więc mamy tutaj też taką eklektyczną mieszankę różnych filozofii.
Ale to trochę z przymrużeniem oka ten buddyzm jest. Prawda. Nam serwowany. Ale nie wiem, czy się orientujesz, że w ojczystym kraju Radu Judę ma opinię twórcy, który tworzy kino antyrumuńskie. Ale to nas chyba nie zaskakuje, jak oglądamy ten film.
No nie, ale też widzimy tutaj takie zależności, czy powiedziałabym lekkie konflikty między Rumunią a Węgrami. Tak? Bo główna bohaterka ma odrobinę krwi węgierskiej
w sobie. Poza tym to miasto, Cluj, ma historia, konotacje właśnie węgierskie.
Także tu jest dużo smaczków i to jest raczej film, który należy słuchać. Dialogi są tutaj niezmiernie istotne. Naszpikowane są zresztą i filozofią, i kulturą. Widać, że erudytą jest reżyser tego filmu. Rozmawialiśmy, Tomku, przed wejściem na antenę, właściwie dużo wcześniej, o tym, czy niektóre sekwencje, dialogi nie są jednak przydługie.
No, takie miałem uczucie, wiesz. Można by było trochę tam nożyczek zastosować. No, jest scena z koleżanką z fundacji, i ona ma chyba 11 czy 12 minut. Wydaje mi się, że to jest trochę za długie, chociaż tam wiele rzeczy bardzo istotnych pada w czasie tej rozmowy.
Ale też dobrze się ogląda te twarze, wiesz? Tutaj akurat komórka, kamera była zbliżona na te opowiadające sobie przyjaciółki historie, próbujące rozwikłać tę sprawę. I tutaj się też między wierszami, między słowami dużo dzieje. I to mi się akurat podobało, ale zgadzam się, że jakby 3 do 4 minut przyciąć, to byłaby to scena idealna.
Warto chyba też wspomnieć, że film Radu Judę, Continental 25, łączy różne style. Jest tragikomiczny, jest satyryczny, często wręcz nawet oskarżycielski. Wiesz, tam jest kwestia narodowościowe się pojawiają, nacjonalistyczne sympatie niektórych postaci.
Ale też
czyli
wręcz,
to wszystko, co nas dotyczy współcześnie.
Wręcz jest jasny przekaz, tutaj nie ma poprawności politycznej, co reżyser myśli o wojnie w Ukrainie.
No tak, oczywiście. I o polityce Orbana na Węgrzech.
To prawda, że bardzo jest odważnym człowiekiem.
Także mamy też element publicystyczny w tym.
No tak, tak jak powiedziałeś.
Nie da się ukryć.
Cały film jest patchworkiem.
Tak. Podsumowując, Continental 25 w moim odczuciu nie jest to film dla każdego widza. To raczej kino koneserów, bo momentami może się wydawać po prostu nudne.
Aczkolwiek warto się wsłuchać w dialogi.
Uczciwość nakazuje mi to powiedzieć, tym niemniej zachęcamy do obejrzenia go.
No bo na tle tego, co mamy w kinach, to jest zdecydowanie obraz wyróżniający się.
Tak. Zapraszamy do kin studyjnych na Continental 25.
Zapraszamy.
Dziękuję ci, Iwona, za rozmowę.
Ja również dziękuję. Dobrego weekendu. Państwu życzymy w kinach i nie tylko.
A w Magii Kina to już wszystko. Tomasz Żółtowski, kłaniam się państwu. Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia za tydzień.
Magia Kina.